i ogród.
Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie w kolejnym odcinku programu Dom i Ogród. W tych audycjach podpowiadamy pewne rozwiązania do domu i ogrodu, mówimy o trendach i nowościach czy ciekawostkach. Podpytujemy też ekspertów i doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrz, a także materiałów potrzebnych chociażby przy remoncie, by spełniło to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie, ochrona roślin, uprawy bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylacza. Tym wszystkim szukamy oczywiście najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Każdy w programach może znaleźć praktyczne podpowiedzi zarówno dla siebie, jak i dla innych. A przypominam, że Państwa pytania do naszych ekspertów, a także podpowiedzi i sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. Archiwum znajdziemy na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Dom i Ogród. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o ochronie roślin, czyli jak walczyć z chwastami, szkodnikami, jednocześnie dbając o środowisko. Będzie więc głównie o niechemicznych metodach ochrony w uprawach, ogrodach ozdobnych czy warzywnych. Na to ważne i dla naszego zdrowia, i dla środowiska, i dla ochrony zapylaczy, bo właśnie należy eliminować chemię z codziennego stosowania, zarówno w ogrodzie, jak i w domu. A w drugiej części programu powiemy o bezpieczeństwie, w tym o bezpieczeństwie żywnościowym w naszych domach, tym razem o zamrażaniu i rozmrażaniu produktów oraz o długości przechowywania, przetrzymywania ich właśnie w zamrażarce. Będzie też o ochronie przed czadem. Szczegóły już za kilka chwil. Dom i ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin. Taki dziś potrwa do 12. Warto więc z nami zostać. Zapraszamy.
Dom i ogród.
Przy uprawie roślin nie trzeba stosować żadnych środków chemicznych, tylko wykorzystywać różnego rodzaju inne metody, a jest ich wiele. W integrowanej ochronie roślin pierwszeństwo mają metody niechemiczne, takie jak agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne. To tak w skrócie, a więcej o tym powie dr inżynier Marek Kopacki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Żeby tak powiedzieć syntetycznie na temat w ogóle ochrony roślin, no to należałoby wyjść od tego, że w jaki sposób każdy z nas troszczy się o jakiś swój dobrostan, no to żeby nam jakoś było wygodnie, dobrze się żyło i dobrze funkcjonowało i zdrowo przede wszystkim. Więc to też podejście takie do tej ochrony roślin, czyli do tego, co nas otacza, wynika z takiej troski o nas samych. Nie? Czyli jeżeli będziemy tutaj, dobrze do tego podejdziemy, mądrze, jakoś tak rozsądnie, no to wszystko będzie w porządku, nie? Więc jakby to, od tego chcemy wyjść, jakby to, my tak też i studentów uczymy, pokazujemy to, żeby to też było w jakimś takim zdroworozsądkowym podejściu w odpowiednich proporcjach. Więc jeżeli chcemy dobrze funkcjonować, zdrowo żyć, długo żyć i jakoś tam, jak to się teraz często mówi, używa tego słowa dobrostan, o to się troszczyć, no to też musimy patrzeć na to, co nas otacza i tak patrzeć jakoś tam jak najbardziej życzliwie, jak najbardziej mądrze. Dlatego też i ustawodawstwo unijne, o których tutaj by trzeba było wspomnieć, może, które dotyczy przede wszystkim profesjonalistów, czyli tych producentów, rolników, ogrodników, czyli tak zwane ten zasady Zielonego Ładu, o których się teraz ostatnio mówi, dużo, dużo dyskutuje, i tak zwana integrowana ochrona roślin, która w Polsce obowiązuje od 2014 roku, obowiązuje producentów profesjonalnych. Wymusza to na nas, czyli ludzi nauki, czy ludzi związanych z produkcją, wymusza to, że obligatoryjnie pierwszeństwo mają metody niechemiczne. Wśród metod ochrony roślin oczywiście. Metody niechemiczne, które mają pierwszeństwo i dopiero jak te metody niechemiczne zaczynają nas zawodzić, no to wtedy jakby zajmujemy się metodami chemicznymi w ochronie roślin. Nie? To, czy to będzie dotyczyło kwiatów, czy roślin warzywnych, czy sadowniczych, czy rolniczych, to co obowiązuje, ta integrowana ochrona roślin.
Jedną z metod niechemicznych jest metoda agrotechniczna.
I to jakby z tego wszystko wynika. Nie? Z tego wszystko wynika, że troszczymy się najpierw o to, żeby próbować chronić, powiedzmy, te przysłowiowe ziemniaki czy jabłka metodami niechemicznymi, na przykład metodą agrotechniczną, czyli powiedzmy wykorzystanie metod rolniczych, czy jakaś podorywka, jakieś usuwanie zamierających jakichś pędów na jesieni na przykład, nie? Żeby tego nie było. Jakieś chore liście usuwamy, to najpierw to byłoby to wszystko spalić, jeżeli oczywiście prawo na to pozwala. Natomiast i to jakby, jeżeli to dobrze o to zadbamy, no to potem już jakby jest mniej od wiosny, mniej problemów. To chociażby możemy to, taki przykład, który nas na pewno wszyscy widzą, to co się dzieje, jeśli chodzi o kasztanowce, oszotówka kasztanowców, wiaszka, że przecież no, podstawa sukcesu w warczaniu to jest to, o to, żeby te liście kasztanowców, w których zimują formy przetrwalne, zimują tego motyla, żeby je zabrać, spalić, zniszczyć gdzieś tam, żeby po prostu nie było, bo one potem wylatują i potem są larwy i tak dalej. Więc tutaj jakby do tego dobrze podejdziemy, czyli usuniemy te wszystkie pozostałości, czyli to jest metoda agrotechniczna. Robimy podorywkę, czyli usuniemy wszystkie zimujące formy, na przykład w płytkiej warstwie ziemi. Jeżeli odpowiednio roślinę będziemy podlewać, czyli nie będzie takich sytuacji, że będzie albo za sucho, albo za mokro. Jeżeli będziemy odpowiednio nawozić, ale odpowiednio znaczy nie za dużo azotu, tylko w taki sposób zbilansowany. To tak jak człowiek, nie? Jak człowiek za dużo zaczyna jeść, no to coś się z nim niedobrego dzieje. Natomiast jeżeli jemy mądrze, tak, co potrzeba i to, co potrzeba, no to tak jest z nami dobrze. Czyli jesteśmy zdrowsi, no to wiadomo, nie chorujemy, nie? Mamy większą odporność. Natomiast jeżeli taka samo z roślinami jest, jeżeli te rośliny są w jakiś sposób zaniedbane, przenawożone albo niedonawożone, przelane, za dużo mają wody lub też za mało, no to one właściwie są takie słabe, wyetiolowane, jakieś wyciągnięte, za mało słońca mają i większość problemów związanych właśnie z ochroną roślin związana jest z tymi brakami. Nie? Te rośliny są często z różnych przyczyn, często przyczyn powiedzmy materialnych bardzo, na przykład są posadzone zbyt gęsto. Nie? Jak będą zbyt gęsto posadzone, za mało mają powierzchni, to będzie im za ciasno, te korzenie będą się mogły rozwijać. Mają mały dostęp do słońca, no jak mają mały dostęp do słońca, to jest mniejsza fotosynteza, jak mniejsza fotosynteza, no to roślinę słabszy. Czyli ta podstawa to są te metody w ochronie roślin, podkreślam, metody agrotechniczne, czyli troska o ten dobrostan tych roślin, żeby one miały dobrze, one były silne, mocne, tak w cudzysłowie mówiąc, zadowolone z siebie, jak będą takie dopieszczone, to w tym momencie będą silniejsze i będą mniej atakowane przez patogeny, czyli szkodniki, bakterie, grzyby, czyli tak zwane agrofagi, które się tak szeroko mówi, nie? Natomiast jeżeli coś jest nie tak, no to wiadomo, że jak mówi przysłowie, na pochyłe drzewo wszystkie korzy skaczą. Tak samo tutaj też będzie to, że po prostu te najsłabsze jedno, najsłabsze rośliny, najbardziej takie, no, zaniedbane, one będą najszybciej podlegały właśnie atakowi wszystkich agrofagów. No i to jakby z tego wszystko wynika, nie? Więc pierwsza rzecz to troska, żeby to było wszystko dobrze, czyli żeby te rośliny dobrze zimowały, czyli troska o dobre przezimowanie tych roślin. Właśnie teraz powiedzmy, troszczymy się, jak mamy działki, żeby te rośliny, które są wrażliwe na mróz, jakieś bardziej wrażliwe niż inne, żeby jakoś przykryć jakimiś liskami, jakimiś specjalnymi włókninami. No bo jak one nam przemarzną, albo nam częściowo przemarzną, to miejsce przemarznięte będzie od razu wrażliwsze, nie? Czy to będą gałęzie, czy jakieś rośliny bylinowe, liski, nie? To jest jakby taka rzecz podstawowa. Oczywiście pamiętamy, żeby jeśli nie bardzo nawozić, no bo jak przenawozimy rośliny azotem, no to one będą potem słabsze i na wiosnę nam zaczną chorować, albo wręcz będą zamierały w trakcie zimy, nie? Czyli taka rzecz, jakby krok, musimy być krok do tyłu, nie? Wiedzieć, co będzie, nie? No i w tym momencie, jeżeli o te roślinki dbamy, jeżeli mamy, dajemy wszystko to, co potrzeba w odpowiednim momencie, no to one są jakby naturalne, silne. Oczywiście to jest metoda agrotechniczna, czyli troska o ten cały dobrostan. Natomiast tutaj jeszcze oczywiście metoda jest hodowlana, jedna z metod ochrony roślin, to jest metoda hodowlana.
No ale o tym powiemy już po muzycznej przerwie.
Dom i ogród.
Metody hodowlane w ochronie roślin to stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych, także materiału siewnego, nasadzeniowego, poddanego ocenie zgodnie z przepisami.
Chodzi o to, że po prostu są odmiany odporne. Czy też odmiany może całkiem odporne, to rzadko się kiedyś tak zdarza. Na ogół są odmiany o mniejszej podatności na szkodniki czy na grzyby. Czyli mają taką genetyczną odporność. Nie? Ta genetyczna odporność polega na tym, że już ktoś gdzieś kiedyś w laboratorium wyhodował, czyli w procesie różnych mieszanek, różnych procesów zapylania odpowiedniego, te odmiany są już wyprodukowane takie, żeby były odporne. Na przykład tak jak mówimy o jabłkach, że są odporne na przykład na parcha. Nie? Wiadomo, że nie będą chorowały na parcha, no i dzięki temu na przykład nie musimy ich te 20 oprysków robić na parcha na przykład w ciągu sezonu. Nie? Dzięki temu. Nie? Czyli odmiany odporne, naturalnej odporności na jakiegoś patogena czy szkodnika, one oczywiście będą w tym momencie mniej wymagające, jeśli chodzi o opryski później. Nie? Czyli metoda hodowlana. Jedna z metod ochrony roślin, metoda hodowlana, czyli genetyczna. I oczywiście my wiemy, że szukając jakichś roślin, czy to roślin na balkon, surfini, których nie chcemy pryskać, no bo na balkonie, no to jakoś tak nie bardzo nam to pasuje, a sąsiedzi patrzą i też nie są zadowoleni, więc zapach też jest nie zawsze fajny, więc szukamy surfini, które na przykład nie będą wrażliwe na przykład na mączniaka, nie? Więc wybieramy sobie takie odmiany odporniejsze. Tak samo, jeżeli będziemy sadzili jakieś rośliny na działce, teraz różne takie są różne sposoby, w różnych takich zagonach podwyższanych, też często na działkach, w ogródkach przydomowych, no to też wybieramy takie odmiany, kupując teraz często w styczniu, właśnie kupujemy w lutym nasiona, wybieramy te odmiany, które będą naturalnie, mają geny odporności na dane patogeny czy szkodniki. Patrzymy, pytamy o ogórka, który jest na przykład ogórkiem odporny na moczniaka, czy pomidor odporny na jakiegoś tam, na jakąś tam chorobę. Nie? I w tym momencie, wiedząc o tych genach odporności, wybieramy te odmiany. No chyba, że nam bardzo zależy na jakiejś odmianie, która jest bardzo dla nas smakowita, bardzo super świetna i tak ją bardzo lubimy, że się nie możemy powstrzymać, żeby jej nie kupić. No to wtedy kupujemy, no ale wiemy też, mamy wtedy świadomość, że powiedzmy odmiany takie, powiedzmy z tych starych znanych odmian jabłoni, McIntosh czy Lobo, no wiadomo, że one są bardzo podatne na patogeny grzybowe, nie? Więc w tym momencie chcę mieć je ładne, smakowite, smaczne, no to trzeba je troszeczkę opryskać, nie? Więc tutaj jakby coś za coś, nie? Tu jakby nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko, nie? Trzeba tu jakiś wybór dokonać. Tak, i to jest metoda hodowlana ochrony roślin, nie?
Coraz bardziej popularna staje się biologiczna ochrona roślin.
Ochrona biologiczna to jest wykorzystanie żywych organizmów, czy to będą bakterie pożyteczne, czy grzyby pożyteczne, czy owady pożyteczne, czy nicienie pożyteczne, do zwalczania tych organizmów, które nam zagrażają. Nie? Medialnie robi się ta metoda popularna w mediach i właściwie w różnych konferencjach i dla profesjonalistów, jak i dla działkowców. Ta metoda biologiczna no, ma teraz swoje 5 minut, można powiedzieć, bo wszyscy jesteśmy na punkcie, tak jak mówię, zdrowia, wyczuleni i tutaj ta metoda biologiczna w odpowiednim czasie zastosowana, przy odpowiednim monitoringu, odpowiedniej mądrze zastosowana, no, w pewnym czasie, też mówię o temperaturze, wilgotności i tak dalej, żeby te, to są to najczęściej żywe owady, czy żywe grzyby, no muszą mieć warunki do rozwoju. No jeżeli nawet metoda będzie bardzo genialna i bardzo świetna w laboratorium, powiedzmy, zwalczamy pendraki w trawnikach nicieniami, no wszystko super, w laboratorium to wychodzi bardzo świetnie, nie? Pendraki, które, nicienie, które zjadają tylko pendraki i tylko i wyłącznie te nicienie jedzą pendraki. No to wszystko super, natomiast no, w laboratorium na szalce to wychodzi świetnie, natomiast nie zawsze wychodzi świetnie na trawniku w domu, przy domu, ponieważ jeżeli mamy ten trawnik suchy, no to ten nicień padnie szybciutko, bo musi mieć wodę do rozwoju, wilgoć, musi być ten trawnik chociaż troszeczkę nawilgocony, ale też nicień się przemieszcza w kropli wody, nie? Więc jeżeli w tym momencie, jeżeli ten nicień nie ma kropli wody i trafi, wlejemy go nad konewką w roztworze, te nicienie na trawnik i będzie sucho, to potem ten nicień szybko nam padnie, nie? I wydaliśmy pieniądze, chcieliśmy mieć efekt zwalczania, powiedzmy, pędraków w trawnika, a nie ma żadnego efektu, nie? Czyli ta metoda biologiczna wymaga pewnej takiej trochę też mądrości, takiego jakby przestawienia się. I też tutaj należy też powiedzieć, że trudno jest tak, powiedzmy, jedną nogą, ja tu jestem taki chemiczny, bardzo chemizacyjny, kocham ochronę chemiczną, prawda, a tu będę tak co niedziela sobie raz zastosuję biologię, nie? No tutaj to tak troszkę trudno by to było, trzeba to jakoś, powiem, ogarnąć całościowo, no takie modne słowo, holistyczne podejście, no to może bym tutaj bardzo może nie wchodził, że tak powiem, aż tak bardzo, no, ale to rzeczywiście to tak potrzeba trochę myśleć całościowo, no, że zaczniemy kombinować tak trochę, dzisiaj sobie prysnę, a jutro sobie dam biologię, a pojutrze Biedronkę, a potem Złotooka, no to tak nie bardzo działa, no potem jestem niezadowolony, bo nic tam nie działa. No i mówimy, no to ta ochrona chemiczna to jest na nic, bo pewnie oszukany środek, a ochrona biologiczna też jest na nic, bo pewnie nam sprzedali jakąś złą, chorą Biedronkę czy coś. Nie? Jesteśmy niezadowoleni ze wszystkich stron. Także to trzeba jakiejś mądrości, tutaj, takiego zdrowego rozsądku i jeżeli to tak do tego podejdziemy zdroworozsądkowo, przeczytamy etykietę, zobaczymy, co tam jest napisane.
I zastosujemy się do tego. A jakie mogą być preparaty w ochronie biologicznej?
To w ochronie biologicznej mamy całe mnóstwo różnych preparatów, zarówno opartych na zasadzie, no w torebce mamy jakieś grzyby pożyteczne, sypiemy, będziemy tym opryskali na szarąplej czy na coś, nie? Czy takie no, wręcz żywe owady, możemy kupić Biedronki, Złotooki w formie takich specjalnie przygotowanych takich pakiecików i no i to działa, no działa. Oczywiście w tym momencie, jeżeli zastosujemy te żywe organizmy, to nie będziemy teraz pryskać najsilniejszym insektycydem, no bo jak wydaliśmy dużo pieniążków na ten biologiczny preparat, no to teraz sami sobie jakby robimy źle, nie? No to też bez sensu to jest, nie? Także tu po prostu podejście takie do tej ochrony zdroworozsądkowej, czyli najpierw te metody inne wszelkie, te wszystkie powiedzmy uprawki, podorywki, te wszystkie takie metody przekopywania nam gleby takie, płytkie już daje nam bardzo dużo, nie? No potem oczywiście dobór, czyli jak idziemy kupować teraz gdzieś tam w styczniu lutym kupujemy nasiona, to wybieramy te, które widzimy, że mają jedną odporność, czy są odporne na mączniaka, na parcha, czy na coś, nie? Czy kupując drzewka do sadu, no ktoś się uprze, no możemy, jak ktoś się uprze, że chce tą odmianę, no i czasami w sklepach mają dylemat, no bo mówią, no proponujemy odmiany takie, a ktoś powie, ja chcę mieć McIntosha, nie? bo babcia miała Macintosh, ja chcę mieć Macintosha odmiany jabłek. No, no dobra jest, no ale to trzeba 20 oprysków wykonać no, na parcha. No, no i dlatego też tutaj jakby, no, tak jak mówię, nie da się zjeść ciasko i mieć ciasko. Nie trzeba tak po prostu mądrze do tego podejść. Nie?
O czym mówił doktor inżynier Marek Kopacki, Wydział Ogrodnictwa i Architektury i Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tych niechemicznych metod ochrony jest więcej, o czym będziemy mówić w kolejnych programach. A jeżeli mówimy o ochronie, o zasilaniu roślin, to warto pamiętać, że podczas takiego konwencjonalnego nawożenia ochrony roślin może dochodzić do na przykład przedawkowania środków plonotwórczych, co może wpłynąć niekorzystnie na ekosystem, a chcemy żyć w zdrowym świecie, dlatego ważne jest ich odpowiednie stosowanie zgodnie właśnie z zaleceniami. Do tematu będziemy powracać.
Dom i ogród.
Teraz powiemy o bezpieczeństwie żywnościowym w naszym domu, tym razem w kontekście zamrażania, rozmrażania czy też przechowywania takich produktów, a to jedna z najkorzystniejszych pod względem biologicznym form utrwalania żywności. Pozwala w maksymalnym stopniu zachować jej walory pod warunkiem, że będziemy to robić poprawnie. Mówi doktor inżynier Agnieszka Latoch, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Zamraża się żywność w temperaturze co najmniej minus 18 stopni Celsjusza. Dlaczego jest to temperatura minus 18, na przykład nie minus 16 stopni Celsjusza? Dlatego, że okazało się na podstawie badań naukowych, że w minus 18 stopni Celsjusza praktycznie cała woda jest wymrożona. Ta woda, która jest dostępna do reakcji biochemicznych, jak również ta woda, która jest dostępna dla rozwoju mikroorganizmów. Mówi się o tak zwanej aktywności wody, która maksymalnie może wynosić 1, na przykład w świeżym mięsie. Natomiast w momencie, kiedy zamrażamy żywność w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza, ta aktywność wody wynosi 0,6. Zabezpiecza to produkt przed rozwojem wszelkich mikroorganizmów. Z tym, że pamiętajmy, że obróbka niską temperaturą, czyli zamrażanie, nie niszczy mikroflory. To znaczy nie sterylizuje produktu. I jeżeli taki produkt będziemy później rozmrażać, to musimy pamiętać, że w tym produkcie cały czas są mikroorganizmy, które były w momencie zamrożenia. Faktycznie częściowo podczas zamrażania redukuje się ilość mikroorganizmów, natomiast całkowicie nie wyjaławia się produktu.
Bardzo ważne jest też rozmrażanie żywności.
Czy to produktu typu mięso surowe, czy też żywności, bo i niektórzy też zamrażają gotowe produkty żywnościowe. Więc jeżeli rozmrażamy mięso, to zaleca się, aby rozmrażać mięso w warunkach chłodniczych, czyli w lodówce, żeby ta temperatura nie była wyższa niż 7 stopni Celsjusza. Też ważne jest to, żeby to mięso czy inny produkt, który rozmrażamy, żeby był odizolowany, czyli najlepiej umieścić go w jakimś zamykanym pudełku. Dlaczego? Dlatego, że mięso podczas rozmrażania wydziela pewną ilość soku mięsnego. Sok ten mięsny jest niestety zanieczyszczony mikrobiologicznie. W związku z tym, jeżeli w lodówce będziemy rozmrażać mięso, a jednocześnie przetrzymywać żywność, taką zdatną do spożycia, taką świeżą, może się okazać, że zanieczyścimy tą żywność krzyżowo, czyli po prostu z tego soku mięśniowego może coś pokapać na produkt, który za chwileczkę spożyjemy bez obróbki termicznej. Na pewno taka żywność dłużej się rozmraża, natomiast zdecydowanie jest to żywność bezpieczniejsza pod względem mikrobiologicznym. Co więcej, w przypadku mięsa, rozmrażanie mięsa w lodówce powoduje też mniejsze straty masy, bo rozmrażając, tak jak powiedziałam, jest duży wyciek z tego mięsa. Ale jeżeli będziemy rozmrażać pomału, w niskiej temperaturze, część tej wody po prostu zostanie z powrotem chłonięta przez mięso i dzięki temu będziemy mieli niższe straty podczas rozmrażania.
A jak długo można przechowywać taką zamrożoną żywność w zamrażarce? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Żywność zamrażamy w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza, rozmrażamy w lodówce, będzie dłużej, ale bezpieczniej. A jak długo możemy w ogóle takie mrożonki przechowywać w zamrażarce?
Ważne jest również to, aby nie przechowywać zbyt długo żywności, którą zamrażamy. Oczywiście, jeżeli mamy produkt gotowy, przez producenta wytworzony, to mamy informację, do kiedy w danej temperaturze żywność może być przechowywana. Natomiast kiedy sami będziemy zamrażać żywność, to starajmy się spożyć tą żywność jak najszybciej. Nie ma żadnych norm, nie ma żadnych wytycznych prawnych co do tego, jak długo taką żywność zamrożoną powinno się przechowywać. Generalnie jak najkrócej. Są wprawdzie na drzwiczkach, w zamrażarce informacje podane przez producenta odnośnie temperatury i czasu przechowywania żywności w zamrażarce. Natomiast generalnie to są tylko takie zalecenia. Ale tak jak mówię, im krócej to tym lepiej, ponieważ w czasie przechowywania żywności w stanie zamrożonym również zachodzą niepożądane zmiany w tej żywności, takie jak na przykład powstawanie ususzki. Ususzka jest to coś takiego, co po wyjęciu mięsa, mięso wygląda jak ugotowane. Czyli tak jakby oparzone, jakby sparzone, jakby ugotowane. Na pewno obniża się wtedy jakość organoleptyczna tego mięsa i wykorzystanie jego też jest ograniczone. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, aby mięso przechowywać w zamrażarce opakowane, najlepiej szczelnie, tak aby nie dopuścić do tak zwanej sublimacji pary wodnej, wody. Żeby ze stanu takiego zamrożonego woda nie miała możliwości przejścia w stan gazowy, czyli właśnie to jest ten proces sublimacji powodujący denaturację białek mięśniowych.
Warto o tym pamiętać dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. A doradzała Państwu dr inżynier Agnieszka Lato, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dom i ogród.
I na zakończenie jeszcze o innym bezpieczeństwie. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to cichy zabójca, bezwonny, bezbarwny i silnie trujący gaz. Nie widzimy go, nie czujemy, a jest bardzo groźny, szczególnie w sezonie grzewczym. Powstaje w wyniku niepełnego spalania, między innymi węgla, drewna czy gazu w domowych piecach i kuchenkach. Dlatego tak ważny jest stały dopływ zewnętrznego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie. Jednym ze sposobów na walkę z tym trującym gazem jest zainstalowanie czujnika tlenku węgla. Podstawową jego funkcją jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi on poziom bezpieczeństwa i zmniejsza ryzyko zaczadzenia pod warunkiem, że jest sprawny technicznie i spełnia określone wymogi. Dlatego nie powinniśmy ich kupować z nieznanego źródła. Inspekcja Handlowa na bieżąco monitoruje rynek, sprawdzając trafiające do sprzedaży urządzenia, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
Tlenek węgla to cichy zabójca. Nie ma smaku, zapachu ani barwy. Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla wzrasta w sezonie grzewczym. Wadliwe działanie czujników czadu może mieć poważne skutki dla konsumentów. Dlatego tak ważnym jest monitoring rynku, który regularnie prowadzimy wraz z inspekcją handlową. Prowadzone przez nas kontrole mają charakter zarówno planowy, jak i interwencyjny. To znaczy, że reagujemy także na zgłoszenia od konsumentów i sygnały z innych źródeł. Naszym celem jest skuteczne rozpoznanie i wyeliminowanie z rynku tych urządzeń, które stanowią zagrożenie dla konsumentów. Zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale przede wszystkim dla ludzkiego życia. W przypadku produktów wytwarzanych poza Unią Europejską i sprowadzanych na jej teren działamy wspólnie z Krajową Administracją Skarbową. Funkcjonariusze KAS-u zatrzymują produkty bezpośrednio na granicy. Kontrolerzy Inspekcji Handlowej sprawdzają wówczas, czy spełniają one ogólne wymagania bezpieczeństwa w zakresie oznakowania. W razie potrzeby kierują je do badań w laboratorium. Wspólne działania UOKiK-u, Inspekcji Handlowej i KAS-u sprawiły, że do rąk konsumentów w Polsce, a tym samym także w Unii Europejskiej, nie trafiły niebezpieczne produkty. Dzięki naszej wspólnej akcji z Inspekcją Handlową i z Krajową Administracją Skarbową do obrotu nie trafiło prawie 3000 urządzeń, które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa. Było wśród nich 750 sztuk czujnika czadu, który nie przeszedł pozytywnie testów w laboratorium. Niebezpieczne produkty zostały zniszczone.
A na co warto zwracać uwagę przy zakupie takiego czujnika? Na przykład na typ czujnika. Typ A emituje alarm wizualny i dźwiękowy, a także może doprowadzić do uruchomienia wentylacji. Typ B tylko emituje alarm wizualny i dźwiękowy. Warto też sprawdzić chociażby rodzaj zasilania. Detektory czadu mogą być zasilane na baterie lub z domowej sieci elektrycznej, ale jeśli często mamy awarię prądu, lepiej wybrać taki czujnik na baterię. Czujnik powinien być też oznakowany nazwą normalną, normy. Przedsiębiorca poświadcza w ten sposób, że przeprowadził badania czujnika pod kątem wymagań bezpieczeństwa. Instrukcja użytkowania, którą trzeba czytać, musi być napisana po polsku i zawierać pełne, jednoznaczne i dokładne informacje dotyczące instalacji, prawidłowego działania oraz regularnego sprawdzania urządzenia. Dowiedzieć się możemy też, co zrobić w razie alarmu i jak rozpoznać ewentualną awarię czujnika. Ale poza czujnikiem tlenku węgla trzeba pamiętać o utrzymywaniu w czystości, w dobrym stanie technicznym urządzeń oraz przeprowadzać okresowe kontrole zgodnie z zaleceniami producenta. A przewody kominowe, dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej raz w roku.